W naszych czasach mam wrażenie, że osoba Ducha Świętego jest niezrozumiana, ignorowana i odrzucona. Tak jakbyśmy to o własnych siłach chcieli zbudować Kościół. Ten grzech nazywa się zasmucaniem, znieważaniem Ducha Świętego. Czasami na świecie słyszymy takie, że tu jest Kościół tak wielki, tam jest bardzo wielki. I wiecie, wielkie zgromadzenia można zorganizować, wielkie kościoły można zbudować bez Boga. Przy użyciu dobrej organizacji, przy użyciu różnych takich metod technicznych, socjologicznych, organizacyjnych można zebrać bardzo dużą masę ludzi. Ale Kościół to są ludzie święci, nienaganni, którzy żyją w zgodzie ze Słowem Bożym, w zgodzie z Ewangelią. Także my powinniśmy poddawać się inspiracji Ducha Świętego, inspiracji Boga, i aby słyszeć i wiedzieć, co Bóg chce powiedzieć do naszego życia, co chce powiedzieć do Kościoła. W drugim, trzecim rozdziale w Księdze Objawienia czytamy, że Duch Boży mówił do zborów. Tak jak dawniej mówił do zborów, tak samo i dzisiaj Duch Boży mówi do zborów. Mówi do pojedynczego człowieka, mówi do pastora, mówi do rady zboru. I kiedy są rozmowy o ważnych rzeczach, Bóg przypomina i wskazuje na rzeczy i sprawy, które są może do uregulowania, albo rzeczy, które trzeba wprowadzić, może rzeczy, którymi w kierunek, w który trzeba pójść. To jest rada i objawienie Ducha Świętego. Duch Boży przemawia cicho, łagodnie i spokojnie, ale trzeba mieć serce otwarte i przygotowane, ażeby słuchać Jego głosu, Jego rady i pouczenia. Co On chce powiedzieć Kościołowi dzisiaj? Myślę sobie, że Bóg ma pewne zdanie na nasz temat. Chciałby nam coś powiedzieć, czegoś nas nauczyć. I to dzisiejsze kazanie jest skierowane do wierzących ludzi. Jeżeli ktoś nie jest za bardzo zorientowany w Biblii, to może niewiele z tego kazania zrozumieć, ale ludzie, którzy czytają Słowo Boże, będą zainspirowani do tego, aby czytać bardziej i więcej rozumieć, jaka jest rola Ducha Świętego w życiu Kościoła. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale i w 8 wersecie jest napisane, że a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu. To wiemy o tym, że Duch Święty, gdy przyjdzie, On przekona świat o grzechu. On będzie pracował nad tym, ażeby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest Bożą wolą i pragnieniem, ażeby wszyscy ludzie byli zbawieni. I On przekonuje świat o grzechu. On ich powołuje, wskazuje im rzeczy negatywne, te, które Bogu się nie podobają, kiedy będą czasu swego osądzone przez Boga. Dlatego przekonuje, że to jest grzech, aby człowiek grzech porzucił i zwrócił się ku Bogu. I Bóg pracuje nad ludźmi, którzy są na zewnątrz Kościoła, nad światem. Ale przede wszystkim i zwłaszcza Bóg jest zainteresowany swoim Kościołem, swoim ludem, ponieważ oni już znają Słowo Boże, oni czytają Słowo Boże i to są Jego święci i bogobojni. To jest Jego światłość, którą On umieścił w sercach ludzi wierzących. I On pragnie, Duch Boży pragnie, Bóg pragnie, aby Jego Kościół świecił tak potężnie, aby oświecał miasto, oświecał środowisko, w którym mieszkasz, gdzie pracujesz. Bogu zależy, aby Jego światło było potężnym światłem dla narodów, które zwraca uwagę, które skupia, które sprowadza ludzi, którzy błądzą w ciemności. W liście do Efezjan apostoł Paweł w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie napisał takie słowo. Jest to strona 1261 w warszawskim przekładzie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Bóg wybrał nas, abyśmy byli w Chrystusie, abyśmy byli w Kościele, abyśmy byli święci i nienaganni. Święci ludzie i nienaganni przed obliczem Boga. To jacy ludzie? To tacy, którzy upamiętali się, którzy porzucili grzech, którzy zaczęli żyć po nowemu, którzy czytają Biblię i patrzą, że tak nie można. Że Bogu się podoba prawda, Boża sprawiedliwość, że to jest miłość. Jezus mówi, że po tym was wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, że jeśli miłość wzajemną w sobie mieć będziecie. Jeżeli nie ma miłości, to nie oszukuj się, nie znasz Boga. Jeżeli nie możesz miłować bliźniego swego, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. Człowieka nie możesz kochać, a co dopiero możesz mówić o Bogu, którego nie widzisz. A więc Bóg chce, abyśmy byli święci i nienaganni. Kto to jest człowiek nienaganny? Pod adresem którego nie ma żadnych zarzutów. To jest człowiek prawy, moralny, uczciwy. Ten, który szanuje innych ludzi. Ten, który wykonuje prawo. Nie łamie prawa, ale wykonuje to prawo. Może ono się mu nie podobać. Ale nie jest to prawo tylko ustanowione dla ciebie, ale dla wszystkich. Więc wszyscy ponosimy jakieś konsekwencje pewnych praw ustanowionych. A więc mamy być święci, czyli inni od tego świata. Święci to jest czysty. Święty to jest też oddzielony od tego świata, nie taki jak ludzie wokół nas. Niewierzący, którzy Boga nie znają. Nie mają żadnych norm i żadnych standardów, ażeby służyć i żyć tak, jak Bóg przykazał. Kiedy głosimy ludziom Ewangelię, mam czasami wrażenie, że chcemy ich poprowadzić taką ścieżką na skróty. Żeby im powiedzieć, że wiesz, z Bogiem jest fajnie. Naprawdę w Kościele jest fajnie. Dobrze jest Bogu służyć. I to tylko takie, wiecie, kilka słów, kilka zdań i to wygląda bardzo cukierkowo, słodko. No naprawdę, podoba mi się to zgromadzenie. Można wypić kawę, herbatę, można po prostu sobie, no wiecie, mile spędzić czas w Kościele. Ale nie o to chodzi, bo w Kościele chodzi o coś więcej. Aby nasze życie było przemienione. Było święte, czyste i nienaganne. Abyśmy byli prawi, moralni. Aby ludzie, którzy na nas patrzą, powiedzieli, chcę żyć tak jak On. Chcę pracować tak jak On, tak funkcjonować. Chcę być tak jak On. Ja chcę wiedzieć, do jakiego Kościoła On chodzi. To jest ważne. I to jest też taka prawda, że gdy głosimy komuś Ewangelię, nie wyłożymy jemu całej teologii, całej drogi zbawienia. Ten człowiek jeszcze nie jest na to przygotowany, ale trzeba powiedzieć o takim ważnym wydarzeniu, o takim ważnym miejscu i procesie, które nazywa się upamiętanie. Upamiętanie, nawrócenie, przemiana życia, przemiana umysłu. A więc zmienia się nasze zachowanie, nasz system wartości, nasze słowa, nasze czyny. Wszystko się zmienia. Dlatego jesteśmy światłością świata, nie tacy sami jak cała reszta, ale święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości i w Duchu Świętym. W Dziejach Apostolskich, otwórzmy może ten fragment, to jest strona 1170. To jest właśnie reakcja na głoszenie kazania przez Piotra. 37 i 38 werset w drugim rozdziale w Dziejach Apostolskich, strona 1170. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ci ludzie, którzy słuchali kazania Piotra, przyszło przekonanie do ich serca, przekonanie z Ducha Świętego i oni jakby sami z siebie wydedukowali: mężowie, bracia, co mamy czynić, jak mamy teraz żyć, aby podobać się Bogu. A on mówi, że upamiętajcie się. Każdy człowiek, jeżeli się nawraca do Pana Boga, musi być widać to upamiętanie i przemianę życia. Jeżeli jest nieprzemienione życie, to wątpliwe jest również upamiętanie, wątpliwe jest nawrócenie, wątpliwe jest poznanie Boga w życiu człowieka. Tak nie może być. Upamiętajcie się. Ostatnio zwróciłem uwagę na taką treść pieśni. Piosenka, którą śpiewa Arka Noego. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. A więc my niektóre pieśni śpiewamy i myślimy sobie, że o, chwała Bogu, po prostu sobie zaśpiewamy taką radosną pieśń dla Pana. Ale ta pieśń ma w sobie pewną treść i przesłanie. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. I ja wierzę, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, kiedy ja przychodzę do Boga w dniu zbawienia. Bóg kocha mnie i mówi, przebaczam Ci wszystkie grzechy, wszystkie Twoje przestępstwa, wszystkie Twoje zaniedbania. Przebaczam Ci i od dzisiaj zaczynasz życie od nowa, od początku. Będziesz moim synem, będziesz moim dzieckiem. Czytaj to słowo i postępuj według moich przykazań, a będziesz szczególną moją własnością. Będziesz moim synem i jesteś powołany do wielkich rzeczy. Ale jeżeli ten człowiek nie usłyszy tego słowa, że potrzeba się upamiętać, że trzeba przemienić się w duchu umysłu swojego, to nigdy nie będzie narzędziem w rękach Boga. Ponieważ Bóg na to oczekuje, że człowiek po nawróceniu swoim, po oddaniu swojego serca Panu Bogu, będzie pracował nad sobą, będzie czytać Słowo Boże i będzie patrzeć, co jeszcze w moim życiu nie gra, co Panu Bogu się nie podoba, będzie to zmieniać. Będzie chciał to zmieniać, ponieważ będzie chciał podobać się Bogu. Jeżeli tego nie ma, to nie ma relacji z Panem Bogiem. Bóg kocha Ciebie takiego, jakim jesteś w dniu zbawienia, ale potem jest cały program przemiany, inspiracji do przemiany. Czytaj, patrz, przyglądaj się w lustro, te duchowe lustro Słowa Bożego i patrz, co trzeba zmienić w moim życiu, aby podobać się Bogu. Bo wiecie, że nie początek zbawia człowieka, ale koniec zbawia. Jest zapisane wiele razy, jeśli wytrwacie do końca, będziecie zbawieni. A więc to nie początek zbawia, ale koniec. Także Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, to nie jest prawda. To jest krótka prawda w tym dniu, ale potem ten człowiek musi wiedzieć, że być uczniem Jezusa to jest chcieć zmieniać się, być co tydzień lepszym, codziennie lepszym. Gdy czytam Biblię, poznaję, uczę się wersetów Słowa Bożego na pamięć, bo jeżeli człowiek nie ma słowa w sercu, nie ma w pamięci, nie ma go też w jego życiu, to słowo nie pracuje w nim i pozostaje taki sam. Ale gdy człowiek chodzi, pracuje, idzie, jedzie, cokolwiek robi i jego życie jest poddane mocy Słowa Bożego, to ono się zmienia i świadczy to wtedy o upamiętaniu. Drugą taką prawdę chciałem powiedzieć o Duchu Świętym, to jest obdarowanie. Duch Święty obdarowuje i uzdania. I chciałbym przytoczyć niektóre referencje z Pisma Świętego. Duch Święty daje moc, aby pokonać grzech i pokusy. Jest napisane w 6 rozdziale w liście do Rzymian, 6:14, jest tam napisane, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Bóg daje ci moc do zwycięstwa, w mocy Ducha Świętego masz zwycięstwo, aby pokonać grzech, pokonać pokusy różnego rodzaju, trudności, przeciwności. Jest napisane w liście Piotra dalej, przeciwstawcie się diabłu mocni w wierze. A czasami ludzie myślą, że to Pan Bóg będzie się za nas przeciwstawiał. Jeżeli ten zgrzeszył, to dlatego, że Pan Bóg się za niego nie wstawił i dlatego upadł i tak dalej. To jest takie własne tłumaczenie, własna interpretacja. A tak naprawdę Biblia mówi, że my mamy przeciwstawić się diabłu, a diabeł ucieknie od nas, ponieważ grzech nad nami panować nie będzie. Też do tego jeszcze dodam, że usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. A więc wiara, która podoba się Bogu, to jest taka, która jest oparta na gruncie Słowa Bożego, na prawdzie Ewangelii. I gdy my tą prawdę rozumiemy, Słowo Boże rozumiemy i wykonujemy, to jest wiara, o którą Panu Bogu chodzi. Bo taka wiara, że jest Bóg, to nie jest wiara, ponieważ diabeł też tak wierzy. A my nie mamy patrzeć, jak diabeł wierzy. My musimy wierzyć, jak Chrystus Jezus wierzył, jak apostołowie wierzyli. My mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa i apostołów, na tych, którzy byli przed nami, którzy są przed nami bohaterami wiary. Dalej możemy powiedzieć, że Duch Święty uzdania nas do życia w świętości. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, jest cała lista wypisana owoców Ducha Świętego. Piąty rozdział listu apostoła Pawła do Galacjan. Jest to strona 1260 w warszawskim przekładzie, 5 rozdział i od 22 do 25 wersetu. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jeżeli człowiek żyje w ten sposób, nie ma dla niego potępienia. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. A więc łatwo jest szybko rozpoznać, czy jakieś zachowanie, działanie jest z Boga, czy to jest z ciała. Czy to jest chrześcijańskie, czy to nie jest chrześcijańskie. A więc, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Według pokoju, miłości, wiary, dobroci, życzliwości, uprzejmości i wszystkie te owoce, które tu są wypisane. Wcześniej są napisane uczynki ciała. Nie będziemy ich czytać, bo nie mamy teraz czasu. Może to być praca domowa w dowolnym czasie. Otwórz list do Galacjan, 5 rozdział można przeczytać. Bóg też w mocy Ducha Świętego obdarował nas, abyśmy pokonywali szatana w naszej modlitwie. Tak jak Jezus to czynił. Gdy przyszedł do Niego szatan, Jezus używał Słowa Bożego. Jest napisane. Jest napisane. Jezus cytował to, co jest napisane. A więc jest to zdolność od Boga, z Ducha Świętego. Nie czynimy tego własną mocą albo ilością wersetów znanych, ale wiara w Słowo Boże. I w stosownym czasie, gdy taka sytuacja i okoliczności się wydarzają, możemy przeciwstawić się diabłu mocniej w wierze. My czasami mówimy o różnych świadectwach, o Bożym działaniu. Nie chcemy mówić o tym, że diabeł często nęka ludzi, gnębi ludzi. Ludzie popadają w depresję, w kłopoty, różnego rodzaju zmartwienia, różnego rodzaju tarapaty życiowe. I teraz trzeba znać Słowo Boże, ażeby rozróżnić, to Bóg czyni, czy to diabeł czyni. Czasami jest tak, że ludzie wierzący mówią, że wszystko Bóg czyni. A więc nawet tam, gdzie diabeł miesza, ludzie mówią, że to też Bóg czyni. Ponieważ bez woli Boga nawet włos z głowy nie spadnie. A więc wszystko Bóg czyni. A zobaczysz, że ja mogę włos zdjąć, położyć, mogę wziąć go z powrotem, założyć. Była w tym wola Boża jakaś? Ogólne rzeczy, takie kierunkowe rzeczy, wielkie, ważne rzeczy, Bóg podejmuje decyzje i objawia Kościołowy. Ale szczegóły, jakieś tam takie drobne sprawy, Bóg pozostawia do naszych decyzji. Abyśmy my, znając Ewangelię, mogli podejmować słuszne decyzje. Prawdą jest też, że Duch Święty udziela darów duchowych. I jak czytamy, że to są dary Ducha Świętego. Nie dary Ojca, nie czy dary Syna Bożego Jezusa Chrystusa, ale są to dary Ducha Świętego. A więc jest napisane w pierwszym liście do Koryntian apostoła Pawła, 14 rozdziale, w 12 wersecie jest tam napisane, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. To od nas zależy, czy będziemy się starać o dary Ducha Świętego i będziemy chcieli funkcjonować w darach Ducha Świętego i w tym Bożym namaszczeniu, chodzić w tym Bożym przebudzeniu, czy też po prostu nam na tym nie zależy. I jakie jest nasze zaangażowanie, takie jest nasze obfitowanie w Panu Bogu, chodzenie w Duchu Świętym. W Duchu Świętym albo żyjemy, albo chodzimy w ciele. No teraz trudno ustalić, gdzie jest ta granica między ciałem a duchem. Ale ja chciałbym wszystkich zachęcić do tego, abyśmy poszli na całość, aby służyć Panu Bogu bardzo mocno. I w tym 14 rozdziale w listu Pawła do Koryntian jest napisane, aby usilnie zabiegać, dążyć, starać się. I te słowa wskazują, że to my, inicjatywa jest z naszej strony, że to my mamy pewne rzeczy robić, ażeby funkcjonować w duchowych rzeczach. My chcielibyśmy, aby Kościół był święty i duchowy, ale pokaż palce na siebie. Ja muszę taki być. Ja muszę się uczyć, zmieniać, wzrastać, poznawać, stać w wierze, w modlitwie, modlić się o zbór, modlić się o pastora, uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych. To jest pewnego rodzaju miara, miara wiary. A więc chcemy darów duchowych? O jakim myślisz darze Ducha Świętego? 14 rozdział listu Pawła do Koryntian. Nie będziemy o nich czytać, ale możemy w domu sięgnąć do tego rozdziału. A więc pierwszą rzeczą, jak powiedzieliśmy, że Duch Boży współdziała z ludźmi w upamiętaniu. Potem rozważaliśmy o tym, że Bóg obdarowuje i uzdalnia nas przez moc Ducha Świętego do wszelkiego dzieła Bożego, abyśmy byli mocni, święci, nienaganni, obdarowani. Taką kolejną rzeczą, jaką chciałbym poruszyć, to jest uzdrowienie dla wierzących i niewierzących. Jest również w mocy Ducha Świętego. Jezus w mocy Ducha Świętego uzdrawiał wszystkich, którzy Go o to prosili. Ktoś by pomyślał, no przecież mógłby im jakiś warunek postawić, ale będziesz uczniem moim, będziesz uczciwy, sprawiedliwy, nie będziesz pił alkoholu, albo nie będziesz kradł, to może cię uzdrowię. A jeżeli nie, to po prostu trzymaj się z dala. Jezus nikomu tak nie powiedział. Żadnego warunku mu nie postawił. Ale ludzi, którzy do Niego przychodzili z prośbą o uzdrowienie, On doszukiwał się wiary. I mówi, ufaj, wierz. I mówi, Jezus widział jego wiarę. Gdy przyszedł do Niego setnik, On nawet nie prosił o swoje zdrowie, o swoje uzdrowienie, ale o zdrowie swojego sługi. Mówi, idź, a jak uwierzyłeś, niech Ci się stanie. I wiele innych, w innych przypadkach czytamy o tym, że Jezus nagradzał wiarę, wskazywał na wiarę, mówił o wierze i mówi, że według wiary Twojej stanie Ci się. Jaki to jest człowiek, który ma wiarę i wierzy? To jest człowiek zdeterminowany, nie taki pasywny, jak Bóg da, tak będzie. Nie jak Bóg da. Bóg się pyta, co Ty chcesz, abym Ci uczynił? Musisz wiedzieć, musisz być konkretny, zdecydowany, pewny, o co Ci chodzi. Jeżeli człowiek jest taki niezorientowany, no to bez wiary człowiek nie może podobać się Bogu. Bóg nagradza wiarę. Diabeł boi się wiary. A więc warto zabiegać o wiarę, żeby mieć wiarę i podobać się Bogu i doświadczać tych wszystkich błogosławieństw, które Bóg dla Kościoła przygotował. Taka jest dobra zachęta dla ludzi wierzących. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia dla siebie czy dla kogoś, zacznij czytać Biblię pod kątem uzdrowienia. Jest przynajmniej 19 przypadków opisanych, takich typowych. Niektóre się powtarzają w różnych Ewangeliach, ale te takie typowe uzdrowienia weźcie sobie na tapetę i zacznij rozważać Pismo Święte pod kątem tego, co Jezus mówił na temat uzdrowienia. Co Biblia mówi na temat uzdrowienia. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jest to temat numer jeden dla ciebie. Ponieważ Bóg do ciebie przemówi i powie ci, co jest ważne, jak możesz doświadczyć Bożego uzdrowienia. Tymczasem jest taka tendencja w naszych czasach, w XXI wieku, że jeżeli zapowiada się jakaś choroba, to jest zaraz myśleć o tym, żeby jakiego lekarza znaleźć. Pomódlmy się, pomyślmy o tym, ażeby, a może Pan Bóg będzie moim pierwszym lekarzem i tym najważniejszym. I kiedy Jemu powierzy swoje sprawy, to przyjdzie uzdrowienie, przyjdzie uleczenie. Jest napisane w 34 psalmie i 20 wersecie, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale ze wszystkich wyrywa go Pan. Nikt nie powiedział, że człowiek wierzący nigdy nie będzie chorował, ale gdy zachoruje, to mamy wyjście, to mamy pewną rękojmię, mamy ścieżkę i drogę do Boga przez Jezusa Chrystusa, mamy Słowo Boże, które nas poucza, abyśmy doświadczyli uzdrowienia, uwolnienia. Abyśmy żyli długo i szczęśliwie i służyli Panu Bogu w Kościele. Bracia i siostry, którzy macie już powyżej 50 lat, tak jak ja, nie myślcie o szybkim umieraniu. Nie ma takiej opcji. Jesteś potrzebny dla Kościoła, trzeba służyć Panu Bogu, każda para rąk się przyda, także nie zbierajcie się za szybko. Abraham żył 120 lat? Nie, 140. Sara żyła 120 chyba. Nie jestem pewny w tej chwili. Pomyślmy o takim wieku, ponieważ człowiek, gdy ma 50 lat, to dopiero wtedy jest doświadczony życiowo Taki potencjał. Dzisiaj jak są różnego rodzaju oferty pracy, to musi być wykształcony i doświadczony w jakimś fachu, w jakimś zawodzie. Ale tymczasem ci, którzy są już doświadczeni, odchodzą na emeryturę. Szukają młodych, a młodzi są niedoświadczeni. A więc mają wykształconych, ale niedoświadczonych. A więc teraz, jeżeli człowiek jest już doświadczony, to powinien żyć z 50 lat znowu, żeby swoim doświadczeniem służyć ludziom, pisać książki, budować, konstruować pewne prawidła z obserwacji życia, ustanawiać, ponieważ tam, gdzie jest doświadczenie, tam jest i mądrość. Popatrzmy na to z tej strony. Dobrze jest też poczytać jakąś książkę. Czasami my mamy swoje poglądy na temat uzdrowienia i stawiasz siebie na takiej pozycji szachowej przegranej, na przegranym polu, że co nie zrobisz, to źle. Poczytaj książkę, poczytaj Biblię, powiedz: Panie Boże, pouczaj mnie i powiedz mi, jak jest ze sferą uzdrowienia. W jaki sposób mogę doświadczyć. A nie wyliczać na zasadzie, ile to heretyków jest w mediach, ilu heretyków jest i kto co głosi i za co trzeba go potępić. Nie rób tak. Nie można być kucharzem swojej własnej filozofii, teologii. Dlatego dobrze jest czasami pojechać na konferencję. Posłuchać, co jest mówione, co jest zgłoszone. Nie muszę się z tym człowiekiem ze wszystkim zgadzać, ponieważ być może w dniu dzisiejszym nie jesteś na to przygotowany. Dojrzejesz do tego, dorośniesz, zrozumiesz, podrośniesz w wierze i przyjdzie zrozumienie. Halleluja. Bóg jest dobry. Mam takie wrażenie, że Bóg jest dobry. Jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. Nie wiem, czy wy macie takie uczucie. Amen. Halleluja. Przejdźmy do ostatniego punktu, bo już patrzę, że czas wskazuje na to, że powinniśmy kończyć, a jak jest za dużo, to wiecie, że to jest potem trudno do ogarnięcia, żeby to uporządkować. W 8 rozdziale w Księdze Salomona, i to jest strona 710 w warszawskim przekładzie, zachęcam do otwarcia tego miejsca. 710. Tak się spodziewam się, że po tym kazaniu to wszyscy będziemy przez tydzień czasu przynajmniej mówić o Duchu Świętym. Jakie są potrzeby duchowe w moim życiu? Przychodzi przełom i przebudzenie. Bo kazanie powinno w jakiś sposób nas dotykać i inspirować do rozmyślania, do badania, do rozważania. Bo jeżeli człowiek tylko słucha kazania i nic dalej z tym nie robi, to być może to już jest po tobie. Być może jesteś już skończony. Jeżeli nie masz żadnej inspiracji, żadnej motywacji, żeby coś robić i wzrastać i zmieniać, to być może jesteś już koniec. Duch Święty uczy i prowadzi do doskonałości nas. A więc do wszelkiego dobrego dzieła Bóg chce nas przygotować. Duch Święty nas do tego powołał, abyśmy my pracowali nad pewnymi dziedzinami życia i byli użyteczni dla Kościoła. Jest to napisane w 38 rozdział Przypowieści Salomona, strona 710, 34, 5 i 6 werset. Jest tak napisane. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi. My chcielibyśmy wszyscy żyć w zwycięstwie. Nie ma takiego, który by chciał po prostu być pokonany codziennie, nowe problemy, tylko trud i znój i rozpacz. Wszyscy chcemy żyć w zwycięstwie, ale prawda jest taka, że zwycięstwo znowu zależy od ciebie. Jeżeli zaangażujesz swój czas dla Pana Boga, to jest napisane, że który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi. A więc samo z siebie nic się nie dzieje. To, że masz Biblię w domu, na stole, w salonie, to akurat żadne uświęcenie na twoje życie nie przychodzi. Przez Biblia leżąca, nawet w skórę oprawiona, ze złotymi napisami, w ogóle nie działa na człowieka. Nie wiem, czy to wiecie, ale no tak jest. U mnie leży Biblia taka i w ogóle ona na mnie nie działa. Dopiero wtedy, gdy zaczynam o niej myśleć, rozważać, to zaczyna wtedy. Kiedy to, co jest w głowie, zaczyna się uruchamiać i pracować, człowiek działa w zgodzie z tym, co czyta, nagle zaczyna to pracować i zmieniać życie. A więc od naszego zaangażowania zależy, kim będziesz w Chrystusie Jezusie. Czy będziesz użyteczny? Jeżeli jakikolwiek masz talent, zdolność, umiejętność, możesz w Kościele uruchomić swój talent. A Jezus powiedział, że cokolwiek uczynicie, będziecie mieć za to zapłatę. Bóg powołuje ludzi po to, ażeby byli użyteczni. Nie tacy odstawieni do lamusa, że kiedyś jak będzie wielka wywózka niepotrzebnych rzeczy, gratów, to po prostu się wywali. Nie. Bóg chce, żeby był człowiekiem użytecznym, żywym, czynnym, aktywnym, cieszącym się, że służy Bogu. Życie człowieka jest jak drzewo, które wydaje owoce. Albo dobre, albo niedobre. Niektóre drzewa w moim ogrodzie wyciąłem, ponieważ były już chore, słabe, jakieś takie, nie było z nich pożytku, a więc po prostu je wyciąłem. I myślę sobie, że Pan Bóg robi podobnie. I wiecie, że drzewo nie wie, czy ono wydaje dobre owoce, czy nie. Drzewo nad tym się nie zastanawia. Ono po prostu rodzi owoce. To właściciel tego ogrodu i tego drzewa może przyjść i powiedzieć, to drzewo jest dobre, a to nie jest dobre. Ponieważ on próbuje, patrzy, obserwuje, widzi, że to drzewo jest dobre. I człowiek podobny jest do drzewa. Jakie są owoce? To są nasze uczynki. To jest nasze działanie. A więc ludzie oceniają, przychodzą i patrzą, czy to są dobre uczynki, czy to są dobre owoce z tego drzewa, czy nie. I ja sobie myślę, że takie drzewo słyszy. Jak gospodarz rozmawia o tym drzewie z drugim jakimś, nie wiem, gościem, nie wiem, właścicielem tej posesji. Drzewo nie wie, że ono rodzi, czy dobre owoce, to gospodarz to oceni. Dlatego bądźmy takimi drzewami, które rodzi dobre owoce. Ważne jest to, co mówimy też, ponieważ to świadczy o naszej pobożności, o naszym prowadzeniu przez Ducha Świętego. Czy znamy Pana Boga, czy to życie duchowe jest przemienione, inspirowane Duchem Świętym, czy to jest po prostu nasza cielesna natura. I teraz na zakończenie powiem takie słowo. Na czym nam zależy? Co jest dla nas ważne? Co jest dla nas ważne i najważniejsze? Ponieważ Słowo Boże mówi w Ewangelii Łukasza 12:34, że tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Jeżeli pragniesz takiej doskonałości, świętości, miłości, wiary, tego, żeby Bogu się podobać, w tym będzie i serce Twoje, zaangażowanie Twoje, cała uwaga Twoja będzie w tym, na tym skupiona i zaangażowana. Ważną rzeczą jest to, co jest w nas, co mówimy, jak żyjemy, jak myślimy. Czy wzrastamy w Bogu? Ja być może w swoim życiu jakiegoś takiego rekordowego przyspieszenia nie widzę, ale widzę pewnego rodzaju postęp. Wiele rzeczy się nauczyłem, zrozumiałem, robię notatki. Czasami czytam swoje notatki sprzed paru lat do tyłu i myślę sobie, o, już wtedy Bóg mi o tym mówił. I wtedy. A więc to są ważne rzeczy, które Bóg nas, które nam Bóg objawia. Chciałbym teraz to podsumować i w podsumowaniu chciałbym takie stwierdzenie powiedzieć. Kościół bardzo potrzebuje Ducha Świętego, abyśmy o Nim ani przez chwilę nie zapominali. Kościół bardzo potrzebuje Ducha Świętego. Jest taki problem, że my go nie widzimy. A więc osoby, której nie widzisz, jakby możemy o niej zapomnieć. Możemy ją jakby no zignorować. Ale Duch Święty jest Panem Bogiem. Nie możemy o nim zapominać, gdyż to objawi się pewnym błogosławieństwem dla nas osobiście. Wszelkie obdarowanie jest z Ducha Świętego. I trzecią taką prawdą jest, jeśli Duch Boży was prowadzi, wtedy jesteście dziećmi Bożymi. Pewnego dnia, gdy rozważałem to słowo, co ono oznacza w swojej głębi, taka mi interpretacja przyszła, że gdy Duch Boży nas prowadzi, wtedy robimy to, co trzeba. Wtedy robimy to, co trzeba. I nie robimy rzeczy, które są niepotrzebne, które są nieważne, które są jakieś bezbożne. Ale jeśli Duch Boży nas prowadzi, wtedy robimy to, co trzeba. Amen.